Historie z Podgórza.
Nazywam się Zenona Strużyk-Stulgińska. O panu Pankiewiczu słyszałam jeszcze zaraz po wojnie. Zresztą wpadałam tam czasem do apteki na Placu Zgody jeszcze, chociaż się wtedy tak nie chorowało, a przynajmniej nie było takich reklamowanych specyfików jak teraz. Jednak go zapamiętałam, a potem jeszcze widywałam go na Placu już chyba Bohaterów Getta w nowej aptece. Potem gdzieś zniknął i nagle usłyszałam od naszego znajomego lekarza, który leczył mamę, tatę i przy okazji jeszcze mnie i czasem tutaj zaglądał do rodziców, do tatusia właśnie na konwersację języka niemieckiego. Otóż usłyszałam, że lekarz, doktor Gronicz, chciałby jeszcze tutaj wprowadzić swojego znajomego. Najpierw jakoś tak mówił o nim dziwnie tajemniczo, jako o starym aptekarzu, który mieszka jakoby pod Kopcem. Kopiec mi się wtedy kojarzył pod Kopcem, to pod Kopcem Kościuszki, że tam są jakieś jeszcze instrumenty ze starej apteki i tam się odbywają jakieś takie dziwne spotkania. Takie nawet miałam wrażenie, jakby takie troszkę podlane narkotykami. No i strasznie chciałam też zostać tam zaproszona, ale tenże znajomy lekarz powiedział mi, że tam na małych dziewczynek się nie wpuszcza. No i na tym się te żarty skończyły. Okazało się natomiast, że umówiony wreszcie ten znajomy znajomego, kiedy przyszedł do nas, że to jest właśnie pan Tadeusz Pankiewicz, aptekarz z okupacyjnego getta i potem jeszcze już z czasów powojennych na Placu Zgody. No i zaczęły się te lekcje z moim tatusiem, ponieważ język niemiecki był dla mojego ojca Jana, niegdyś pruskiego poddanego, językiem dzieciństwa i wczesnej młodości. Ojciec liczył po niemiecku i podejrzewam, że w tym języku się modlił. No i stąd te lekcje. Rzecz zaczyna się dziać, to znaczy też Prechstunde, we wczesnych latach 70. ubiegłego wieku. Niekoniecznie się wtedy chętnie mówiło o Żydach. Resztki muru getta od strony ulicy Lwowskiej porastają drzewka samosiejki. Drugi fragment muru dzielącego podwórze szkoły numer 28 wtedy od Krzemionek, niewidoczny od Limanowskiego, zupełnie zapomniany, jest calutki zadeptany przez uciekinierów ze szkoły. No cóż, także z moich lekcji. Również zapomniany jest pan Pankiewicz. Już dawno nie ma apteki, w lokalu jest jakaś podła knajpa, a na plac przed nią lepiej wieczorem nie wchodzić. Żyje ze skromnej emerytury i nie ma nawet telefonu, co dziś może wydawać się dziwne, ale wtedy często tak bywało. Za to rośnie jego legenda. Zaraz po wojnie spisał swoje wspomnienia z woli niemieckich władz okupacyjnych jedynego Aryjczyka zamieszkującego getto. Wydał je własnym sumptem w 1947 roku pod tytułem Apteka w getcie krakowskim, okrojone przez wydawnictwo Świat i Wiedza, a może przez władzę. Wstrząsającą szatę graficzną na okładkę zaprojektował artysta-malarz Mieczysław Wątorski. Nakład szybko się rozszedł, ale popularność pana Pankiewicza się rozszerzała. Ma grono znakomitych znajomych i przyjaciół w Krakowie i rozsianych po całym świecie. Swoje stałe stoliki w niektórych kawiarniach i swój stolik w naszym mieszkaniu, gdzie dwa albo trzy razy w tygodniu gawędzi, o tak to właściwa nazwa, gawędzi po niemiecku z moim tatą Janem. Uprawiamy działkę, mama entuzjastka witamin, stawia tace ze świeżymi owocami, ale pan Pankiewicz odmawia. Keine Vitaminen, wykrzykuje i snuje opowieść, jak w czasie tamtej wojny na wsi karmiony jarzynami i owocami powziął do nich dożywotnią niechęć. Za to nalewyczkami mamy, a i owszem, nie gardzi. Pokój spowijają kłęby dymu, panowie palą cygara, które zwoży ze swoich Pożal się Boże zagranicznych podróży do demoludów. Rozmawiają o rodzajach i zaletach tytoniu amfora, na szczęście dostępnego w Peweksie, i robią sobie prezenty z fajek, o których pan Pankiewicz opowiada ze znawstwem. I błyskają znakomitą Niemczyzną. Pan Pankiewicz miękko, jakby z Austriacka, tata twardo. Rozmawiają o tamtej wojnie, to znaczy pierwszej, ale do 1939 roku zwanej Wielką, no bo przecież nikt by wtedy nie pomyślał, że będzie jeszcze druga światowa. O drugiej i przeżyciach pana Pankiewicza za murem i naszych poza murem, bo część okupacji spędziliśmy mieszkając blisko getta, codziennie przejeżdżając przez jego teren zamkniętym tramwajem, rozmyślając, kiedy nas dotknie zagłada. O podróżach pana Pankiewicza, bo w przeciwieństwie do władz PRL-u, prasy i w ogóle, no może raz miesięcznika Polska czy Ameryka pokazały jego sylwetkę, świat o nim pamięta i uratowani z getta Żydzi, ich potomkowie, znajomi potomków i każdy Żyd ortodoksyjny, zeświecony albo nawet przechrzta zna pana Pankiewicza i jego zasługi w getcie. Podróżuje więc a to do Izraela, a to do Nowego Jorku, korzystając z zaproszeń, a potem już tylko na procesy katów getta do Republiki Federalnej Niemiec. Czasem bierze udział w wizjach lokalnych, bo sąd musi sprawdzić na przykład, czy z okienka na strychu nad apteką istotnie widać uliczkę, na której wykonywano egzekucję. Znajomi pana Pankiewicza, co było wtedy ogólnie przyjętym zwyczajem, przesyłali mu za granicę paczki. Ich zawartość była zwykle praktyczna. Kawa, herbata, czekolada albo odzież. Raz zdarzyła się zabawna zawartość paczki. I tak pan Pankiewicz, zawsze nieskazitelnie ubrany, garnitur, motylek, spodnie jak brzytwa, but na wysoki połysk. W lipcowy upał zawitał do nas w koszuli w papugi i widząc rozbawione spojrzenie, powiedział, że dostał paczkę od znajomych z Puerto Rico. Za to w listopadowe chłody nosił szykowną jesionkę z szarego, miękkiego jak mgła flauszu. Dostał ją z Wiednia od pani, której mąż, a może dziadek, w roku, uważcie, 1918, w nią ubrany, odprowadza ostatniego monarchę domu habsbursko-lotaryńskiego Karola I do abdykacji. Ja oczywiście tak ustawiam swoje zajęcia, żeby być w domu w czasie wizyt pana Pankiewicza i pierwszy raz, odkąd mamy to mieszkanie, błogosławiłam akustykę, jaka tu panuje, bo mogłam legalnie podsłuchiwać. Zresztą pan Pankiewicz posiadał tę rzadką umiejętność darzenia uwagą każdego i każdej, jakby była jedyną osobą na świecie. Jego staroświecka elegancja, urok osobisty, łatwość nawiązywania kontaktów zjednywały mu ludzi. A w tych czasach zrównywania nas do ostatniego szeregu, gdzie nawet rektor 600-letniego uniwersytetu kazał do wszystkich zwracać się per obywatelu, pisanie na pocztówkach, kopertach przed nazwiskiem wielemożny pan, wielemożna pani nobilitowało, sprawiało, że można było się poczuć damą lub dżentelmenem. Albo na liście przekazanym nam przez grzeczność sąsiadki, bo nas nie było w domu, pisać litery EUOR, łaskawie oddać raczy. Sąsiadka nie tylko raczyła, ale jeszcze się podciągnęła w formach towarzyskich. Tata Jan cichutko odszedł w ślad za mamą. A ja cóż, z moją ubożuchną Niemczyzną nie miałam panu Pankiewiczowi nic do zaoferowania. Ale kontakty się nie urwały. Spotykaliśmy się w kawiarniach z okazji imienin pana Tadeusza i moich w kawiarni pod Pawiem Monopolu. Kawiarnię zresztą pan Pankiewicz później zmieniał, to znak upływu czasu, na coraz bliższe swego podgórskiego mieszkania, bodaj na ulicy Kapitana Andrzeja Potiebń. Nawiasie, a tak swoją drogą, czy jest tam chociaż tablica pamiątkowa? Wątpię. Spotykaliśmy się w Empiku na rynku podgórskim, a potem w małej piwnicznej kawiarence chyba na rogu węgierskim. Zapytywany o zdrowie pan Pankiewicz z taką werwą odpowiadał, bardzo źle, jeszcze dobitniej dodawał, że naprawdę bardzo źle, że aż trudno było w to uwierzyć. Niestety coraz częściej była to prawda. Odezwało się jakieś nieuświadomione 30 lat temu złamanie nogi, które coraz bardziej upośledzało sprawne poruszanie. Ale posiady w kawiarniach trwały dalej i pan Pankiewicz z humorem nam opowiedział, jak przeżył własną śmierć. Otóż przed każdym nowym rokiem wysyłał około 200 kart pocztowych z życzeniami do znajomych i przyjaciół na całym świecie. Martwił się jednak po cichu, że znaczki drożeją i mniej stać go na korespondencyjne podtrzymywanie znajomości niż by chciał, ale pisał. Aż któregoś roku w latach 80. skrzynka pocztowa pod Koroną na ulicy wtedy Pstrowskiego, a w ogóle Kalwaryjskiej, została rozbita przez chuliganów. Wiatr rozniósł zawartość, reszta utonęła w zimowym błocie. 200 zawiedzionych adresatów, wyobrażając sobie najgorsze, zaczęło odprawiać kadisz albo wieczne odpoczywanie. Pankiewicz umarł, dowiedział się wkrótce sam o sobie. Ale to jeszcze nie był ten czas. Jeszcze przyznano mu medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, więc chyba ze wstydem obudziły się PRL-owskie władze i odznaczyły go krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, zwanym chlebowym, bo dawał 30% dodatku pieniężnego do emerytury, a wydawnictwo literackie w Krakowie wydało w całości tekst wspomnień pod tytułem Apteka w getcie krakowskim, wzbogacony o pamiątkowe fotografie, a zadedykowany 3 paniom farmaceutkom, współpracownicom w aptece w getcie w czasie zagłady, pani magister Irenie Droździkowskiej, pani magister Helenie Krywaniuk, pani magister Aurelii Danek-Czortowej. W listopadowy dzień 1993 roku pożegnała go żona, przyjaciele, znajomi i młodzież z dalekich krajów. Tylko trudno znaleźć jego grób. Znawczyni nekropolii krakowskiej publikuje co roku przed zaduszkami coraz to nowe mapki grobów znakomitych krakowian, ale nie mogę się doczekać informacji, jak mają dotrzeć do grobu Tadeusza Pankiewicza ci, którzy chcą mu zapalić światełko. Spróbuję zatem wyręczyć. Cmentarz Rakowicki w Krakowie, kwatera 18 Wschód. Gdy w aptece powstało muzeum, ja założyłam własne pamiątek i prezentów od pana Pankiewicza. Są to książki Apteka w getcie krakowskim, ta z 1947 roku, cenniejsza ze względu na swoją unikalność, i ta z 1982 roku, obie z dedykacjami. 100 kart pocztowych zapisanych ślicznym, okrągłym pismem, maleńka waga apteczna, żółta fiolka poluminalu, wyszczerbione kamienie z Morza Czerwonego, kawałek stuletniej klockowej koronki, bo pan Pankiewicz prezentami odpowiadał na pasję i zainteresowanie obdarowywanych osób. Drewniane pudełko po cygarach i ciągle pachnącym wnętrzem i fajka.
Historia z Podgórza.